Na autyzm nie ma leku. Z zespołu Aspergera się nie wyrasta, a ADHD nie wynika z zaniedbania rodziców. Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera to tytuł książki Jacka Hołuba, dziennikarza, reportera, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak to się stało, że zdecydowałeś się napisać książkę reporterską właśnie o tych tematach, o tych problemach? ADHD, autyzm, Asperger?
Na to nałożyło się jakby kilka elementów. Z jednej strony mam wśród znajomych osoby ze spektrum autyzmu. Z drugiej strony przy okazji pisania pierwszej książki, Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, nawiązałem kontakt również z rodzicami dzieci z spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera i z ADHD. Ich opowieści jakby nie mieściły się w tej konwencji. Natomiast postanowiłem do niej wrócić, bo uznałem, że ich głos i te ich przeżycia są równie ważne, równie przejmujące i zasługują na to, żeby o tym opowiedzieć.
Mówi się o tym, że autyzm wciąż nie jest do końca zgłębionym tematem. O tym zaburzeniu mówi się spektrum autyzmu, dlatego że pomiędzy tymi osobami autystycznymi można znaleźć pewne wspólne elementy, jednak każdy jest inny, dochodzą inne cechy, inne problemy. Czy jest w Twojej opinii coś, co jednak można zauważyć wspólnego u osób autystycznych?
Są pewne wspólne cechy, niemniej jednak takie generalizowanie i stereotypizowanie jest, bywa krzywdzące, bo w powszechnej kulturze tak się przyjęło i o temacie autyzmu mówi się, gdzieś trafiają postaci z zespołem Aspergera autystyczne do seriali, do filmów kryminalnych, że to są odludki zamknięte w sobie, że to są takie osoby, które nie potrafią nawiązać relacji społecznych, mające problemy z wyrażeniem emocji. Rzeczywiście tak w dużym stopniu jest, ale równie dobrze można pokazać przykłady osób, które są zupełnie inne, które są ekstrawertyczne, lubią kontakt z innymi, nie uciekają wzrokiem od innych, a tak się przyjęło w powszechnej opinii, że to są osoby, które nie patrzą w oczy. Więc pisanie tej książki, w ogóle mówienie o autyzmie i o spektrum autyzmu jest wyjątkowo trudne, bo trudno ten temat zamknąć w jednym zdaniu, a my lubimy tak puentować i mówić o czymś w kilku zdaniach.
Książkę przewrotnie nazwałeś niegrzeczne, bo często społeczeństwo do tego sprowadza pewne zachowania.
Tak, i to jest niezwykle trudne zarówno dla osób w spektrum autyzmu, jak i ich rodziców. Są nawet badania, które wskazują na to, że ponad 90% rodziców i opiekunów dzieci w spektrum, dzieci, które przejawiają tak zwane trudne zachowania, czyli krzyczą, płaczą, czasami rzucają się na ziemię, czasami bywają agresywne, że te osoby spotykają się z nieprzyjaznymi komentarzami otoczenia, a czasami wręcz agresją fizyczną. I to jest niezwykle bolesne i dotkliwe dla tych osób, ponieważ z jednej strony zmaganie się z takimi trudnościami życia codziennego, a z drugiej zmierzenie się z ocenami otoczenia. Matki i ojcowie dzieci w spektrum autyzmu wysłuchują, że nie potrafisz wychować swojego dziecka, bo jest ono niegrzeczne. Tymczasem to nieprawda. Ta reakcja zawsze wynika z czegoś. Ten krzyk, ta ucieczka, to tarzanie się po ziemi na przykład może wynikać z tego, że dziecko jest zaatakowane nadmiarem bodźców, z którymi sobie nie radzi. Te bodźce to zbyt duży hałas, zbyt duże światło, zbyt dużo osób w ich otoczeniu. Ważne jest to, żeby zrozumieć, z czego te reakcje wynikają, bo to są ich komunikaty, one nam coś powinny powiedzieć. Starałem się dotrzeć do prawdy, do autentyzmu i pokazać, jak wygląda życie codzienne rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Ci rodzice, te matki, one nie twierdzą, że są idealne. Czasami przyznają się do tego, że sobie nie radzą, nie radzą sobie ze swoimi emocjami, czasem krzyczą na swoje dzieci i tego chwilę później natychmiast żałują, bo wiedzą, z czego wynikało zachowanie ich syna lub córki. Czasem muszą wojować ze światem zewnętrznym właśnie ze względu na te nieprzyjazne reakcje otoczenia. Proszą je, żeby wyszły ze sklepu, żeby wyszły z kościoła. Osoby z postronne gdzieś na ulicy każą ich uciszyć ich dziecko, a niekiedy dochodzi do takich bardzo nawet przemocowych komentarzy, że kiedyś autyzmu nie było, brało się pas i dziecko było grzeczne.
Z drugiej strony, no, wydaje się, że można zrozumieć tych ludzi, którym czyjś krzyk przeszkadza, albo rodziców w szkole, których tak zwane pełnosprawne dziecko nie chce siedzieć w ławce obok dziecka autystycznego, bo na przykład tamto zabiera mu długopis. I te matki, z którymi rozmawiasz, rozumieją też takie historie, no ale z drugiej strony podkreślają, że co mają zrobić? Dziecko takie jest, a matka nie jest w stanie być z nim zawsze i wszędzie, na przykład podczas lekcji.
To prawda. Istotne jest to, że przy odpowiednim wsparciu te dzieci doskonale funkcjonują. Potrafią dobrze funkcjonować nie tylko w szkole specjalnej czy integracyjnej, ale również w szkole takiej zwykłej, powszechnej. Oczywiście tutaj nie można przykładać miary do wszystkich dzieci w spektrum, bo tak jak mówiliśmy, są one bardzo różne. Są również takie z niepełnosprawnością intelektualną, takie, które nie mówią na przykład, ale są osoby w spektrum, o których nigdy w życiu byśmy nie pomyśleli, że ten kolega czy ta koleżanka ma zespół Aspergera. Osoby spektrum autyzmu potrafią również doskonale funkcjonować w społeczeństwie.
Zdarza mi się obserwować różne rozmowy w internecie, na przykład na Facebooku. Z jednej strony mamy wielką promocję choćby szkół i klas integracyjnych, a z drugiej strony pojawiają się komentarze: tak, moje dziecko chodziło z jednym takim z ADHD i wszystkim nam zależało, żeby zmienił klasę, zmienił szkołę. Co tak naprawdę możemy zrobić? Jak reagować, żeby choćby te klasy czy szkoły integracyjne realnie dobrze funkcjonowały?
Tutaj doskonałą podpowiedź można znaleźć w historii Mateuszka, który 8-latka w spektrum autyzmu. Jego mama opowiada o tym. Jego rodzina żyje na małej wsi pod Lublinem. Chłopiec poszedł do zwykłej szkoły. Jest to niewielka placówka, w której uczy się kilkadziesięcioro dzieci. Natomiast zanim on się pojawił w tej szkole, psycholog, który się specjalizuje w pracy z osobami z autyzmem, i pedagog specjalny, odbyli takie spotkania z wszystkimi nauczycielami. Następnie spotkali się z rodzicami pozostałych dzieci w tej szkole, żeby opowiedzieć im, z czym jest ten autyzm, z czym mogą się spotkać ich dzieci. A kolejnym krokiem było spotkanie z samymi dziećmi pozostałymi, które miały za chwilę znaleźć się w tej samej klasie i w tej samej szkole z Mateuszkiem. Opowiedziano im, na czym polega autyzm, czym jest, w jaki sposób może się zachować Mateusz, kiedy coś jest dla niego trudne do zniesienia na przykład i w jaki sposób można mu pomóc w takich chwilach. Na co dzień w klasie i na przerwach towarzyszy mu nauczyciel wspomagający i dzięki temu to funkcjonowanie jego w szkole wygląda bardzo dobrze. Mateusz jest zdolnym uczniem, bawi się z innymi dziećmi w sytuacjach trudnych jego zachowań. Nauczyciel, wówczas kiedy pisałem, to był nauczyciel wspomagający, teraz pojawiła się nowa nauczycielka, wychodzi z nim, żeby chłopiec ochłonął, doszedł do siebie i następnie wraca do swoich klasowych, szkolnych obowiązków. Wszyscy są zadowoleni, nikt się nie skarży na Mateuszka, nie ma takich negatywnych komentarzy, proszę zabrać to dziecko ze szkoły, bo ono pobiło moją córkę, mojego syna, lub komentarzy nauczycieli, że ja sobie nie daję z nim rady. A więc można.
No właśnie, wiedza się przydaje, z pewnością chęć do właściwej organizacji, choćby tutaj tego systemu edukacji. Przechodzimy do tych kwestii systemowych, bo one mocno przebijają się przez karty twojej książki. W reportażach oddajesz przede wszystkim głos matkom dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z ADHD, matkom, które są najbliżej tych dzieci i zmagają się z odbiorem społecznym, często z niewrażliwością, ale także zderzają się z systemem, bo okazuje się, że nie każdy lekarz wie, iż autyzmu się nie leczy, że terapia, rehabilitacja kosztuje.
Tak sytuacja polskiej psychiatrii wygląda, no wręcz straszliwie. Są województwa, w których jest jeden oddział na milion mieszkańców, jeden oddział psychiatrii dziecięcej z kilkunastoma łóżkami. Wizyta prywatna u psychiatry kosztuje 340 zł w Warszawie, ale jak się dowiedziałem również...
Około 300 zł w Lublinie.
W Lublinie. Dla wielu rodzin taka kwota jest po prostu nieosiągalna. Więc te dzieci i ich rodzice mają wybór. Albo pozostawią swoje dzieci na kilka miesięcy bez opieki, będą oczekiwały na to, na wizytę u specjalisty na NFZ, albo wyłożą ostatnie pieniądze, co kiedy ich nie mają po prostu. Bywa i tak, że kiedy się zbliża już termin wizyty, rodzic otrzymuje telefon, że przykro mi bardzo, pani doktor zachorowała albo już nie pracuje i nie wiemy, kiedy odbędzie się następna wizyta. Proszę czekać na wiadomość. Być może odezwą się za tydzień, dwa, a może za pół roku.
Są organizacje pozarządowe, które aktywnie działają w tych kwestiach, no ale pewnych spraw nie przeskoczą. Są kolejki, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, do fachowców, do specjalistów w sprawie diagnozy autyzmu. Czeka się pół roku, 7 miesięcy i więcej.
Tak, często ta diagnoza też trwa, bo to jest spektrum i te objawy bywają bardzo różne, specyficzne. To wymaga kilku wizyt. Taka diagnoza prywatnie kosztuje około 1500 zł. Później, kiedy już rodzice mają tę diagnozę i mają dokument z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o kształceniu, o potrzebie kształcenia specjalnego tego dziecka i idą z tym dokumentem do szkoły, często natrafiają na kolejny problem z tym, że po prostu nauczyciele nie respektują tego, co jest zapisane, a tam są określone wskazówki, to, czego potrzebuje takie dziecko. Na przykład, żeby zapisało na lekcji i żeby nauczyciel tego przypinował, co ma zadane na drugi dzień, co będzie na klasówce. Ponieważ dzieci w spektrum, dzieci z ADHD bardzo często nie pamiętają, nie są w stanie się skupić. I wówczas rodzic otrzymuje konkretny komunikat, że powinien popracować z tym dzieckiem. Jeśli dziecko przychodzi, nie jest w stanie powiedzieć, co się działo w szkole, to automatycznie odbija się na jego wynikach w nauce.
Z jednej strony te działania systemowe, potrzeba pieniędzy i właściwego finansowania, a z drugiej strony problem, o którym już właściwie dzisiaj wspominaliśmy, czyli odbioru społecznego i takiego funkcjonowania codziennego i tego dziecka i na przykład rodziców.
To jest wyjątkowo trudne, bo to jest bolesna, dotkliwa samotność pośród ludzi czasami, którzy udzielają jakiś rad, nie przejmuj się, będzie dobrze. Czasami jakieś kompletnie nieuzasadnione komentarze, a twoje dziecko jest takie spokojne, podczas gdy to dziecko ma 12 lat i jego matka musi zmieniać dziewczynce pieluchę, a dziewczynka miesiączkuje. Musi ją dźwigać każdego dnia 40-kilogramową osobę do wanny, po schodach i po prostu nie wytrzymuje i fizycznie, i psychicznie tego obciążenia. Beata, matka niepełnosprawnej Justynki z zespołem Reta, w książce Żeby umarło przede mną, opowiada o tym, że jej sąsiedzi ze wsi opowiadają, że taka biedna jest, że oni się za nią modlą i się litują bardzo. I ona mówi wprost, że ona nie potrzebuje litości i modlitwy. Jej by się przydało, żeby ktoś pomógł jej zrzucić węgiel do piwnicy albo umyć okna. I to jest taka drobna pomoc zamiast litości, a czasem nawet uśmiech albo rozmowa i zrozumienie i milczenie i nieudzielanie głupich rad, które byłoby bardzo opiekunom i osobom z niepełnosprawnościami pomocne.
Myślisz, że my jako społeczeństwo wciąż nie radzimy sobie z innością?
Myślę, że to jest trudne dla nas, ponieważ my unikamy takich tematów i staramy się nie mówić o tym, co jest bolesne. Wolimy patrzeć na zdjęcia ludzi pięknych, uśmiechniętych i radosnych i na Facebooku raczej nie obnosimy się z własnym nieszczęściem, podczas gdy myślę, że warto mówić o takich trudnych tematach i do nich wracać, bo niepełnosprawność może spotkać w każdej chwili każdego z nas. I ważne jest to, żebyśmy nie oceniali innych swoją miarą, bo wszyscy jesteśmy różni, ale dzięki temu jesteśmy bogaci jako ludzie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. To jest najnowsza książka Jacka Hołuba i poprzednia, Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Jacek gości w Radiu Lublin za sprawą 5. edycji Festiwalu Reportażu w Lublinie. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję
i za
serdecznie.
Książki, za rozmowę. A książki, myślę, mogą być takim dobrym sposobem na zetknięcie się z omawianymi dziś problemami i rodzajem także nauki empatii. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.